Czwarty dzień naszych rekolekcji rozpocznijmy od krótkiej modlitwy. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na zakończenie rekolekcji warto zrobić sobie podsumowanie. Musi zapaść dzisiaj decyzja, co z moim życiem. Nie możemy tego odkładać na później. Nie możemy ciągle pozostawać w zawieszeniu. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu Eucharystii. W Ewangelii według świętego Jana czytamy. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Odtąd wielu uczniów jego się wycofało i już z nimi nie chodziło. Po tych słowach Jezus powiedział do 12: czyż i wy chcecie odejść? Kiedyś zapytałem znajomego zakonnika: co robisz podczas adoracji na Świętego Sakramentu? Szukasz Pana Jezusa, czy już Go znalazłeś? Szukam, odpowiedział pewny siebie. Słowo szukam jest dzisiaj bardzo modne. Dla niektórych szukać Boga brzmi lepiej niż Mu służyć. Może dlatego mamy dzisiaj kryzys powołań zakonnych i kapłańskich oraz spadek liczby wiernych na niedzielnych mszach świętych. Poszukiwanie Boga zakłada przeniesienie decyzji o Jego wyborze na później. Nie można jednak zostać uczniem Chrystusa bez podjęcia decyzji o pójściu za Nim tu i teraz. Potrzebny jest do tego akt wiary. Nie wystarczy poszukiwanie i samopragnienie spotkania Boga. Wtedy nie różnilibyśmy się niczym od Greków, którzy przyszli do Filipa z prośbą, że chcą zobaczyć Jezusa. Szukanie jest dzisiaj modne. Chyba nawet wiem, dlaczego niektórzy są agnostykami. Szukając, chcą innym pokazać, że są w bardziej komfortowej sytuacji. No wiecie, my ciągle szukamy. Próbują nam powiedzieć, dając do zrozumienia, że znajdą coś lepszego od tego, co nam udało się znaleźć. To tak jakby sam fakt ciągłego szukania stawiał ich w pozycji wyższości od tych, którzy już znaleźli. A może jest tak dlatego, że nasze świadectwo jest tak mało autentyczne, że mają rację, by ciągle szukać? Chrystus jest dzisiaj realnie obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Wiem, jest czas kwarantanny, kościoły są zamknięte. Ale w niczym nie zmienia to faktu, że jest obecny wśród nas w sposób sakramentalny. Jest obecny w sposób widzialny pod postacią chleba. Jest to konkretny kawałek chleba, który możemy ogarnąć naszym wzrokiem. Bóg Wszechmogący jest w zasięgu naszych zmysłów. Nieskończoność jest zamknięta w małej białej hostii w tabernakulum. Taki Bóg dla wielu jest zgorszeniem, ponieważ nie pasuje do naszego wyobrażenia. Dla współczesnych Jezusowi jednym z powodów zgorszenia było Jego pochodzenie z Nazaretu, gdzie się urodził jako syn cieśli, czyli zwykły człowiek. Tłum uczniów, który wcześniej został nakarmiony do syta chlebem na pustkowiu, jest zgorszony słowami wędrownego nauczyciela. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie, mówi Jezus. W Starym Przymierzu zjadano mięso ofiar, lecz nigdy nie pito ich krwi. Dlatego kiedy Jezus powiedział, że Jego uczniowie mają pić Jego krew, był to dla Żydów wielki szok. Przy wędrownym nauczycielu z Nazaretu pozostało tylko 12 wiernych uczniów. Rzeczywista obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i spożywanie Jego ciała oraz picie Jego krwi nie jest już dzisiaj skandalem. Współczesnego człowieka nic nie jest już w stanie zgorszyć, ale mają oni inną wymówkę. Do przełknięcia byłaby ostatecznie wersja, że Jezus mówił w sposób metaforyczny o swoim ciele i swojej krwi. Czy nie powiedział w innym miejscu: ja jestem prawdziwym krzewem winnym? Nigdy jego słuchaczom nie przyszło do głowy, by interpretować te słowa w dosłownym sensie. Dlaczego tutaj miałoby być inaczej? Skoro wszystko było przenośną, to może śmierć Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie nad śmiercią było też tylko metaforą. Zgorszenie i odejście prawie wszystkich uczniów nie pozwala nam na alegoryczną interpretację słów Jezusa. Jezus powiedział to, co chciał powiedzieć i tak został zrozumiany, był dobrym mówcą i nie popełnił żadnego błędu. Dzisiaj Chrystus jest obecny wśród nas w rzeczywisty sposób w Eucharystii. Tak samo realnie jak wtedy, kiedy do pozostałej maleńkiej grupy 12 zwrócił się z prowokującym pytaniem. I czy wy chcecie odejść? To pytanie kieruje również do nas, kiedy widzi nasze wahania i brak małej wiary podczas Eucharystii. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Koronawirus jest dobrą okazją, by przypomnieć podstawową naukę o Eucharystii. Niektórzy dzisiaj mówią, dlaczego Kościół, dziwią się, dlaczego kościoły są teraz zamknięte. Mówią, że Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, bo jest święty. Takie stwierdzenia stoją w sprzeczności z katolicką nauką o przeistoczeniu. Hostia, która jest prawdziwym ciałem Pana Jezusa, zachowuje wszystkie fizyczne właściwości chleba. Dlatego też episkopat zobowiązał kapłanów do przestrzegania zasad higieny, mycia i dezynfekcji dłoni oraz zachowania wszystkich środków ostrożności. W teologii nie można mieszać porządku łaski i natury. Łaska nie niweluje natury. Dlaczego chorym na przykład na celiakię podaje się tak zwaną hostię bezglutenową, właściwie z bardzo niską zawartością glutenu? Dlaczego księża, którzy mają problemy z alkoholem, mają używać niezwykłego wina, a moszczu z winogron? Prosta rzecz. Prosta odpowiedź. Ciało i krew Pańska niestety zachowuje wszystkie właściwości fizyczne i chemiczne. Jak to święty Tomasz powiedział, przypadłości się nie zmieniają, jedynie substancja. I to nie jest żadna tajemnica, to stara nauka Kościoła, którą każdy katolik powinien wiedzieć z katechezy. Koronawirus przyszedł i sprawdza naszą wiedzę z katechizmu. Wróćmy jednak do naszego tematu dotyczącego ludzkich wyborów. Człowiek nie wybiera tylko między poszczególnymi rzeczami materialnymi i usługami, ale jego wybory dotyczą wszystkich sfer życia. Wybór jest nieodłącznie przypisany do ludzkiej natury. Człowiek każdego dnia dokonuje całą gamę różnych wyborów. Są to wybory najczęściej ekonomiczne, ale wybiera również Boga. Człowieka nie można podzielić na homo economicus i homo religiosus. Jest tylko jeden człowiek, który działa i wybiera. Bóg ceni wolność wyboru człowieka. Pytanie, czy wy chcecie odejść, jest podobne do tego, które Jozue skierował do ludu po zdobyciu ziemi obiecanej, wzywając go do rozstrzygnięcia, komu chcą służyć. Bóg nie chce, aby służono mu pod przymusem, lecz oczekuje wolnej decyzji. Przeciwieństwem wyboru Boga, który daje życie wieczne, jest zawsze lokalne bóstwo uczynione ludzką ręką. Wybór jest zawsze dwubiegunowy. Przeciwieństwem życia wiecznego może być tylko doczesność. Jeszcze wyraźniej możemy to zaobserwować w Księdze Powtórzonego Prawa, kiedy Bóg przemawia do Izraelitów i nakazuje im wybierać. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli i wy, i wasze potomstwo. W Ewangelii Jezus stawia swoim uczniom konkretne warunki pójścia za Nim. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Wczoraj powiedzieliśmy sobie, że konsekracja podczas Eucharystii nie jest tylko powtarzaniem słów ostatniej wieczerzy. Jest akcją, jest wymianą. Nie możemy iść na Kalwarię z sercem nieprzebitym mieczem. Nie możemy zejść z Kalwarii nieporanieni. Dostąpimy chwały tylko wtedy, kiedy Pan zobaczy na naszych dłoniach ślady swojej męki. Musimy ofiarować Bogu ukrzyżowanego starego człowieka w nas, aby otrzymać nowe życie od zmartwychwstałego Pana. Uczeń Chrystusa musi ciągle wybierać. Przy zachowaniu wszelkich proporcji mechanizm wyboru jest zawsze taki sam jak w ekonomii. Działający człowiek nigdy nie wybiera między wodą a diamentem. Człowiek w działaniu ma zawsze do czynienia z wyborem między ściśle określonymi ilościami dóbr, które nie może mieć ich razem. Nie można mieć zarazem życia wiecznego i życia doczesnego. Wybór ekonomiczny nie jest nigdy wyborem między abstrakcyjnymi czynnikami. Działający człowiek w czasie dokonuje wyboru między poszczególnymi środkami służącymi do osiągnięcia konkretnych celów. Dla chrześcijanina celem jest życie wieczne, a Chrystus, odwieczne słowo, które stało się ciałem, jest drogą, która do tego prowadzi. Bóg chrześcijan jest Bogiem osobowym, a nie abstrakcyjną ideą. Wieczność to nie ocean, a człowiek to nie kryształ soli rozpływający się po śmierci w nieosobowym Bogu. Od momentu wcielenia wszystko stało się jeszcze bardziej namacalne, a słowo stało się ciałem. Od tamtego momentu w historii ludzkości nieskończoność została zamknięta w bóstwie i cielesności Chrystusa. Święty Paweł VI w encyklice Mysterium Fidei pisał, że cały i pełny Chrystus jest teraz obecny w Eucharystii w swojej fizycznej rzeczywistości, także cieleśnie. Dla jednych to skandal, dla innych antropologiczna ciekawostka, dla nas to wielka tajemnica wiary. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Święty Piotr wyznaje tutaj swoją wiarę w Syna Człowieczego. Te słowa padają po tym, jak Jezus pyta zgromadzony tłum, po tym, jak zaczęli szemrać, gdy mówił im o tym, że będą spożywali Jego ciało i będą pili Jego krew. Zauważmy, że Piotr nie robi tego po długim procesie poszukiwań i studiów. Jest nagle przyparty do muru przez pytanie Jezusa. To nie tylko człowiek poszukuje Boga, ale to również Bóg wychodzi naprzeciw człowieka. Święty Piotr nie był przygotowany, by odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko wydarzyło się jeszcze przed śmiercią Chrystusa na krzyżu, Jego zmartwychwstaniem i przed zesłaniem Ducha Świętego. Wyboru nie dokonuje nigdy człowiek posiadający wystarczającą wiedzę, ale konkretny, niedoskonały człowiek w określonym miejscu i czasie. Idealny homo religiosus nie istnieje, podobnie jak homo economicus, a tak chcieliby współcześni ekonomiści, dlatego są tak daleko i oderwani od rzeczywistości. Człowiek poszukujący życia wiecznego jako celu ostatecznego swojego życia nigdy nie będzie zaskoczony prowokującym pytaniem mistrza. Nieważna jest wiedza i doświadczenie. Czy śmiertelny człowiek może zrozumieć nieskończoność? Do wyznania świętego Piotra święty Augustyn napisał znakomity komentarz. Czy widzicie, jak Piotr dzięki łasce Bożej i natchnieniu Ducha Świętego zrozumiał? Dlaczego zrozumiał? Gdyż uwierzył. Ty masz słowa życia wiecznego. Ty dajesz nam życie wieczne, ofiarowując nam swoje ciało i swoją krew. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy. Nie mówi poznaliśmy i uwierzyliśmy, ale uwierzyliśmy i poznaliśmy. Uwierzyliśmy, aby móc poznać. Gdybyśmy bowiem chcieli poznać, zanim uwierzymy, nie bylibyśmy w stanie ani poznać, ani uwierzyć. Tak pisze autor wyznań w swoim komentarzu do Ewangelii według świętego Jana. Papież emeryt Benedykt XVI nauczał, że liturgia jest aktem, w którym wierzymy, że Bóg wkracza w naszą rzeczywistość. Liturgia jest Jego dziełem. To tu możemy Go spotkać i dotknąć. Miał rację, gdyż spotkanie Boga to nie tylko wynik ludzkich poszukiwań, ale to inicjatywa samego Boga. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostanie dane przez Ojca, mówi Jezus w Ewangelii według świętego Jana. Po to, aby w pełni zrozumieć Jezusa i Jego słowa, iż jest pokarmem na życie wieczne, trzeba najpierw w Niego uwierzyć. Bez tego nie można zostać Jego uczniem. Z aktem wiary jest tak, jak z ekonomiczną transakcją. Nie wystarczy tylko intencja. Musi do niej dojść, by na rynku nastąpiła zmiana. Oczywiście jest ona zawsze czystą spekulacją, gdyż przyszłość jest nieznana. ale w systemie niezakłóconej gospodarki rynkowej jest zawsze korzystna zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego, gdyż w przeciwnym wypadku nigdy by do niej nie doszło. Brak decyzji oznacza, że dokonujący transakcji nie jest pewny swojej korzyści. Nie wystarczy więc tylko szukanie. Potrzebna jest decyzja. Jeżeli nasze rekolekcje mają zakończyć się na szukaniu, to można byłoby je porównać do spaceru po galerii handlowej, w której kupiliśmy tylko kawę i zjedli ciasto lub lodę. Jezus przedstawia nam nowe warunki wolnej od przymusu transakcji. Mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czy jestem gotowy, aby mu uwierzyć? Nie poddawajmy się pokusie, że musimy wszystko od razu zrozumieć. Pójdźmy raczej za wskazaniem świętego Pawła, który pisze w liście do Efezjan. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w naszych sercach, a wtedy będziemy mogli ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. Przed konkretnym wyborem będziemy w niedzielę wielkanocną znajdziemy się przed pustym grobem. Warto więc już dzisiaj do tego duchowo się przygotować. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu, czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Pusty grób jest źródłem chrześcijańskiej nadziei i radości. Życie jest tylko przejściowym etapem. Śmierć nie jest końcem wszystkiego. Chrystus zmartwychwstał. Apostoł Piotr ma teraz powód do radości, ale jeszcze kilka dni wcześniej niczego nie rozumiał. Wielu uczniów Jezusa nie wytrzymało próby i uciekło od Niego. Dzisiaj uczestniczą w zwycięstwie swojego mistrza nad śmiercią. Ta wielka radość wypływająca z ich wiary dała im siłę do głoszenia dobrej nowiny i przyjęcia własnej śmierci dla Chrystusa, gdyż wszyscy, z wyjątkiem Jego umiłowanego ucznia, ponieśli śmierć męczeńską. Ta radość może stać się również naszym udziałem, ale wszystko zależy od postawy, jaką przyjmiemy wobec pustego grobu. Śmierć jest zawsze punktem odniesienia, obok którego nie można przejść obojętnie. Może być końcem wszystkiego, czyli stratą, ale może być też początkiem czegoś nowego, a więc zyskiem. Wszystko ma swoje źródło w akcie wiary, która jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, a których jeszcze nie widzimy, jak mówi święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Pusty grób jest historycznym wydarzeniem. Wszystko, co dzieje się w świecie i w życiu doczesnym człowieka, także jego relacja z Bogiem, ma miejsce w czasie. Człowiek nie może wyobrazić sobie bezczasowej egzystencji. Bez czasu nie mógłby się pojawić człowiek i świat. Ludzie nie mogliby pielgrzymować ku pełni jedności ze swoim Stwórcą, a sam Bóg nie mógłby dokonać swego dzieła odkupienia poprzez wejście w dzieje ludzkości w Jezusie Chrystusie, w wcielonym Słowie Boga. Boża ekonomia zbawienia realizuje się w czasoprzestrzeni, w tym świecie, od którego nie możemy uciec i nie powinniśmy nawet próbować. Czas zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu. Każdy człowiek ceni wyżej dobro, które może otrzymać od zaraz, od dobra, na które musi poczekać. Taki sposób mówienia o czasie nie odnosi się tylko do ekonomii, ale należy również do ogólnych kategorii ludzkiego działania. Preferencja czasowa wyjaśnia, w jakim stopniu aktualna satysfakcja jest bardziej pożądana od takiej samej satysfakcji w przyszłości. Z jednej strony preferencja czasowa może być wysoka, wtedy mamy pragnienie jak najszybszej konsumpcji dostępnych nam dóbr. Z drugiej strony preferencja czasowa może być niska. Występuje ona wtedy, kiedy jesteśmy gotowi do powstrzymania się od konsumpcji bieżących dóbr na rzecz wyższej konsumpcji w przyszłości. Każdy z nas może mieć różną preferencję czasową. Zależy ona od wieku, osobistych upodobań, jak i zewnętrznych czynników. To dlatego na przykład na wolnym, nieskrępowanym rynku stopa procentowa jest określana wyłącznie przez preferencję czasową wszystkich jednostek, które tworzą gospodarkę. Dzisiaj wzrost lub spadek stopy procentowej zależy od arbitralnej decyzji banku centralnego. To dlatego dzisiaj jest nam tak trudno zrozumieć Jezusa, kiedy odwołuje się on do przykładów zaczerpniętych z ekonomii. Ekonomia Jezusa jest oparta na zdrowym rozsądku, a współczesna na błędnej koncepcji człowieka, który nie istnieje w rzeczywistości. Wróćmy do preferencji czasowej. W pewnym sensie biologiczne fakty mają bezpośredni wpływ na preferencję czasową. Dziecko zdecydowanie woli dobra teraźniejsze od dóbr przyszłych, gdyż żyje tylko obecną chwilą. W miarę jak dziecko dojrzewa i staje się osobą dorosłą, stopa preferencji czasowej maleje, gdyż osoba dorosła ma już poczucie czasu i wzrasta u niej końcowa użyteczność dóbr przyszłych. Pojawia się motywacja do oszczędzania i inwestowania. W końcu człowiek zbliża się do kresu swojego życia. Stopa preferencji czasowej znowu wzrasta, gdyż przyszłości już jest niewiele. Człowiek w tym wieku nie przykłada już wagi do oszczędzania i inwestowania. Sytuacja zmienia się, gdy człowiek posiada rodzinę. Jest wtedy zainteresowany zapewnieniem swoim dzieciom środków do życia. Z tego powodu stopa preferencji czasowej u takiego człowieka, nawet w podeszłym wieku, pozostaje na poziomie typowym dla osoby w sile wieku. Człowiek znowu widzi sens w oszczędzaniu i inwestowaniu. Ale powstaje pytanie od tego, kto sam jest podmiotem tych działań. A co z jego przyszłością? Biologicznego zegara nie można oszukać. Czy wszystko kończy się w momencie jego śmierci? Życie pokazuje, że można przeciwdziałać efektowi starości i zawiesić jej wpływ na poziom preferencji czasowej. Ale możemy pójść znacznie dalej. Możemy cel naszego życia umieścić poza granicami śmierci. Czy nieśmiertelność nie jest odwiecznym marzeniem człowieka? Wiara w pusty grób poszerza naszą życiową perspektywę. Chrystus zmartwychwstał, a to nadaje naszemu życiu nowy wymiar. Inwestowanie we własne życie nabiera znowu nowego znaczenia. Używając języka zaczerpniętego z ekonomii, możemy powiedzieć w kazaniu, że jesteśmy gotowi do powstrzymywania się od konsumpcji bieżących dóbr na rzecz wyższej konsumpcji nie tylko w ziemskiej przyszłości, ale ze względu na dar życia wiecznego. Z perspektywy pustego grobu w inny sposób patrzymy również na cierpienie. Rozumiemy lepiej świętego Pawła, kiedy mówi, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Jesteśmy gotowi, podobnie jak apostoł narodów, wszystko uznać za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa. Życie człowieka jest kruche i znikome. Księga Mądrości podpowiada nam, że wobec kruchości ludzkiego życia człowiek może przyjąć dwie postawy. Pierwsza to postawa sprawiedliwych, którzy w zaufaniu Bogu widzą przyszłość poza ziemskim horyzontem. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił obrazem swej własnej wieczności, czytamy w Księdze Mądrości. Druga postawa według Księgi Mądrości to postawa bezbożnych, którzy odrzucają przyszłą zapłatę, mówiąc: korzystajmy z tego, co dobre, skwapliwie używajmy świata w młodości. Krótkowzroczną i lekkomyślną postawę bezbożnych Księga Mądrości ocenia jednoznacznie. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych. Napięcie pomiędzy doczesnością i wiecznością ciągle trwa. Jest to odwieczny konflikt, który istnieje w sercu człowieka. Ale chrześcijanin to człowiek, który wzrok ma nie tylko nieustannie utkwiony w niebo, ale równocześnie twardo stąpa po ziemi. Horyzont czasowy ucznia Chrystusa przekracza jego obecne życie i nie wyrzeka się on całkowicie tego świata. Świat jest dla niego miejscem i zarazem środkiem do osiągnięcia zbawienia. Taka jest Boża ekonomia miłości. Wiara w niebo podwyższa preferencję czasową, ale biblijne wezwanie do tego, aby uczynić sobie ziemię poddaną, jak uczy nas Księga Rodzaju, nie pozwala do przesunięcia jej granic w nieskończoności, do nieskończoności, która mogłaby sparaliżować całkowicie doczesne życie. Wiara w pusty grób nadaje nowy sens naszemu życiu, ale nie polega ona tylko na twierdzeniach naszego rozumu. Jak trafnie zauważył Błażej Pascal, francuski filozof, jest ona również problemem serca, które daje inne racje niż te, które podpowiada człowiekowi rozum. Te racje stają się intuicjami, których nie sposób udowodnić. Wiara potrzebuje rozumu, ale i rozum potrzebuje wiary. Święty Jan Paweł II na samym początku encykliki o relacjach między wiarą a rozumem Fides et Ratio napisał, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Aby odkryć prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa, musimy najpierw stanąć przed pustym grobem. Musimy uwierzyć, że Chrystus zmartwychwstał i pokonał śmierć. Wtedy zrozumiemy, czym zmartwychwstanie jest dla nas. Przestaniemy się bać śmierci, cierpienia, własnej słabości i upływającego czasu. Wówczas za świętym Pawłem będziemy w stanie powtórzyć: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Zbliżająca się niedziela wielkanocna będzie inna od poprzednich. Szedłem fragment Ewangelii, wyjąwszy 6 rozdział z Ewangelii według świętego Jana, o którym mówiliśmy w pierwszej części, nie ukazuje lepiej powiązania między Eucharystią a zmartwychwstaniem ciała niż opowieść o ukazaniu się Jezusa uczniom zmierzającym do Emaus. Historia ta jest nam powszechnie znana. Wydarzyła się ona w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę po męce Jezusa i jego śmierci. Święty Łukasz tak pisze. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. Święty Łukasz pisze, że Jezus pomagał im zrozumieć, co się wydarzyło. Odwoływał się do pism żydowskich. Historia na tym się jednak nie skończyła. Było to przygotowanie do tego, co dopiero miało nastąpić. Święty Łukasz pisze, gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Dlaczego dopiero teraz go poznali? Odpowiedź kryje się w łamaniu chleba. Jezus powtórzył czynność, którą wykonał podczas ostatniej wieczerzy. A potem zaraz zniknął. Dlaczego? Jezus wskazał swoim uczniom, w jaki sposób będzie teraz obecny wśród nas. Po swoim wniebowstąpieniu nie będzie przebywał z nimi w postaci ludzkiej, będzie tylko pod postacią eucharystyczną chleba. Zmartwychwstałego ciała nie ogranicza ani przestrzeń, ani czas, ani nawet wygląd zewnętrzny. Jezus może pojawiać się kiedy chce, jak chce, gdzie chce i w jakiej chce postaci. Tego dnia Jezus dał im swoje ukrzyżowane i zmartwychwstałe ciało. I choć uczniowie mogli nie zdawać sobie z tego sprawy, tego dnia Jezus wysłuchał modlitwy, którą oni wypowiedzieli przed wejściem do wsi. Zostań z nami. W łamaniu chleba w każdej Eucharystii Jezus wciąż odpowiada na tę samą modlitwę, mówiąc do nas wszystkich. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Na razie nasze oczy są jakby na uwięzi, jesteśmy w szoku. Nie wiemy jeszcze, co się dokładnie stało, ale nie lękajmy się. Dla Boga wszystko jest możliwe. Bóg z każdej sytuacji potrafi wyprowadzić dobro i nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć sytuacji w danym momencie. Warto postrzegać okres trwania epidemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka. Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia. Czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne, od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym. Amen.